Rozmowa kontrolowana.
A z nami Jędrzej Włodarczyk, Ruch Społeczny Lepszy Gdańsk. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, witam w studiu.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Ukarać szybko półmilionową karą SOR Neptun Gdańsk, albo najlepiej zerwać obowiązującą 25 lat umowę. To byłyby odpowiednie wnioski i działania po tym, co się wydarzyło po awarii w przepompowni Ołowianka, a w konsekwencji czego wylewane były ścieki do Motławy?
No cóż, najpierw musimy poczekać na pełen obraz, czyli jeszcze troszkę na wnioski, które być może wypłyną z działań komisji, którą miasto Gdańsk powołuje
do badania. A to dobrze, że jest taka komisja, że
oczywiście,
to fachowcy badają?
Jasne, bardzo dobrze, chociaż szkoda, że ta komisja nie ma bardziej otwartego charakteru. My chcieliśmy, aby nasz ekspert Michał Przybylski, zajmujący się tymi sprawami, występujący w poniedziałek na konferencji prasowej z nami w tej sprawie, również wziął udział w pracach tej komisji.
Tylko miasto tłumaczy, że to jest komisja, która bada kwestie techniczne, a nie jakby środowiskowe.
No, myślę, że środowiskowe kwestie również są tutaj bardzo ważne, bo nie do końca mamy pełen obraz jeszcze sytuacji, więc warto zbadać to szeroko. Oczywiście kwestie techniczne są bardzo ważne. Przypominam rozmowę pracownika energii z pracownikiem Saury Neptun, gdzie w zasadzie te przestarzałość systemu i trochę zła organizacja tego wszystkiego została jasno wskazana jako przyczyna.
No dobrze, będą wyniki prac komisji, ale i pana zdaniem, kto powinien ponieść konsekwencje?
No, musimy poczekać na
efekt. Bo już mówili o tym, że nie powinno, właściwie rozumiałam wasz przekaz w taki sposób, że SOR Neptun Gdańsk nie powinien obsługiwać tych systemów. Najlepiej, gdyby to była firma, spółka miejska.
Jasne, to jest nasz pogląd. My uważamy, że tego typu usługi komunalne, które nie powinny czerpać co do zasady zysku, a jednak świadczyć pewne usługi dla mieszkańców, nie powinny być w prywatnych rękach.
A chcieli zerwać umowę z SOR-em?
To prawdopodobnie nie jest konieczne, bo ta umowa kończy się w 2022 czy 2023 roku, więc być może warto po prostu przygotować się do zmiany tego systemu na system komunalny. Ja tylko wskażę na inny przykład, na przykład Wyspy Brytyjskie. Kolej, również tam sprywatyzowano kolej 20-30 lat temu i teraz Wielka Brytania wycofuje się z tego, okazuje się, że ten system nie działa i dokonuje renacjonalizacji kolei.
No dobrze, ale właściwie niech pan spojrzy tak wstecz, przez 25 lat nie było jakichś takich bardzo poważnych zastrzeżeń do SOR Neptun Gdańsk.
Tak, ale nie wiemy do końca, czy ta umowa jest w pełni korzystna dla Gdańska i dla mieszkańców, bo też część jej zapisów jest utajniona. To również jest kwestia, którą podnosiliśmy. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć dokładnie, jakie są warunki tej umowy. I o to również będziemy pytać, będziemy zadawać szereg pytań dotyczących również systemów, czy nie były przestarzałe, czy Saury Neptun nie oszczędzał na tych systemach i czy to nie było powodem również, jednym z powodów tej awarii. Pamiętajmy, że dla firmy prywatnej zysk jest głównym celem i główną motywacją i dlatego uważamy, że takie usługi jednak powinny być w rękach komunalnych,
Paweł
w rękach mieszkańców.
Adamowicz odpowiada za te awarie?
Nie wskazywałbym tutaj palcem konkretnie na Pawła Adamowicza, nie wymieniałbym nazwisk. Poczekajmy na wyniki prac ekspertów i wtedy wyciągajmy wnioski. Jeżeli ktoś jest winny w pierwszej kolejności, to Saury Neptun Gdańsk być może, jednak nie, uciekałbym troszkę od nazwisk na tym etapie.
A jeśli chodzi o nazwiska, idźmy dalej. Wiesław Bielawski, wiceprezydent, powinien ponieść jakąś odpowiedzialność, pana zdaniem, w kontekście sprzedaży bezprzetargowej działki Mirosławowi Zdanowiczowi, dotychczasowemu radnemu Platformy Obywatelskiej? I czy waszym zdaniem to jest też działanie na szkodę miasta, że za działkę, na której właściwie prowadzi biznes od ponad 20 lat, zapłacił 9 mieszkaniami i 500 000 złotych?
No, panie redaktor, cieszę się, że ten wątek poruszamy, bo dużo uwagi było skupione na radnym Zdanowiczu. Natomiast rzeczywiście ktoś tej całej skomplikowanej transakcji, czy właściwie kilku transakcji wymiany z Uniwersytetem Gdańskim, następnie tej umowy z radnym Zdanowiczem, dokonał i za to w dużej mierze odpowiada pan wiceprezydent
Bielawski. Ale pan ma wątpliwości, że to naprawdę jest działanie na szkodę miasta, kiedy miasto nabywa, pozyskuje 9 mieszkań i 500 000 złotych?
To, co wiem na pewno, to, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju nierównością wobec prawa. Ja jako radny dzielnicy Siedlce troszkę obserwuje te kontakty urzędu z mieszkańcami. Przykład, kolonia Zręby, dąbki komunalne, które mieszkańcy chcą wykupić, próbują je wykupić nieskutecznie od kilku lat, bo miasto po prostu się nie zgadza z tego względu, że na tym terenie jest przewidziana przy dalekiej przyszłości jakaś inwestycja deweloperska i tam nie ma takiego ułatwionego trybu, że w bardzo szybkim tempie udaje się załatwić bardzo skutecznie transakcje.
Inny deweloperska, czy jakaś na przykład droga?
Inwestycja mieszkaniowa, ale inny przykład, ulica Kartuska, gdzie mieszkańcy próbują wykupić podwórko, które dzierżawią, które zrewitalizowali, które wyremontowali, które włożyli dużo swoich również środków i tam również pan wiceprezydent nie zgadza się na taki wykup, więc mam wrażenie, że jednak w Gdańsku mamy do czynienia z pewną selekcją, są równi i równiejsi, a to jest niedopuszczalne w demokratycznym mieście i trzeba się temu przyjrzeć i my będziemy jako Lepszy Gdańsk zadawać pytania również o inne tego typu transakcje, bo trzeba zbadać tą sprawę całościowo i zobaczyć, czy przypadkiem taki system w Gdańsku nie funkcjonuje, że niektórym jest po prostu takie sprawy załatwiać łatwiej.
Na początku maja informowaliście, że zaczynacie zbiórkę podpisów pod uchwałą obywatelską. Ona dotyczy warunku przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne w Gdańsku. Jak wam idzie?
Bardzo dobrze. Już mamy mniej więcej połowę podpisów, troszkę poniżej 1000, a zbieramy
tylko
2 tygodnie.
Kto się podpisuje?
Wszyscy się podpisują. Oczywiście uchwała jest skierowana głównie do osób starszych, do osób z niepełnosprawnościami, ale również do rodzin tych osób, które ponoszą koszty tej opieki. Przypomnę, że chodzi o to, żeby obniżyć opłaty za opiekę w domu, w największym skrócie.
No i podwyższyć też tę granicę dochodów.
Tak, próg dochodowy. Chodzi o to, żeby emerytka, przykładowo emerytka, która ma 1500 zł emerytury, a potrzebuje 3 godzin takich usług w ciągu doby dziennie, nie oddawała połowy emerytury na te usługi. To jest niedopuszczalne. Więc chodzi o to. I podpisują się ludzie bardzo chętnie. Jesteśmy aż zdziwieni, bo ta materia jest jednak dosyć skomplikowana. Podpisują się młodzi ludzie. Jakby wszyscy rozumieją, że to jest kwestia, która musi być załatwiona. Wydaje się tylko, że władze miasta w tym pierwszym instynkcie, w pierwszej reakcji tego nie zrozumiały, pomimo tego, że lubią się promować.
I co liczy pan, że przed wyborami,
sejmowych,
tak jak bezpłatna komunikacja, uchwalą także te opłaty?
No nie ukrywam, że chcielibyśmy, żeby ta uchwała pojawiła się w Radzie Miasta we wrześniu, tak, w środku kampanii, właśnie po to, aby z jednej strony zwiększyć szanse na wprowadzenie tego w życie, bo radni będą lekko nerwowi przed wyborami, ale z drugiej strony też, jak zwykle, żeby nagłośnić kwestie, które nas interesują. Nas interesuje między innymi polityka społeczna i chcielibyśmy o tym dyskutować, a nie o tym, kto kogo obraził, czy wyzwał.
Radny, co prawda, sejmiku Jacek Bendykowski napisał na Facebooku w komentarzu, że wasze obliczenia są złe co do ilości środków, które byłyby na to potrzebne, na zrealizowanie tej uchwały.
Oczywiście nie jest to prawdą, bo ta uchwała była przygotowywana kilka miesięcy i to z osobami, które zajmują się matematyką, statystyką, ze specjalistami od polityki społecznej. Autorką, właściwie główną autorką tej uchwały jest Jolanta Bana, która jest wybitną specjalistą od polityki społecznej, chyba tego nikt jej nie odbierze. Natomiast pan Jacek Bendykowski ma taką misję, że rzuca pewne oskarżenia. Natomiast kiedy poprosiłem go na tym Facebooku o podanie własnych obliczeń, czyli źródeł, no to nie potrafił tego zrobić, dyskusja się skończyła. Tak to wygląda.
Mhm. To jest taka wasza forma na istnienie w kampanii wyborczej? Proponowanie rozwiązań, co do których jesteście przekonani, i takie próba nacisku na obecną władzę?
Oczywiście, tak jest. I wydaje mi się, że Lepszy Gdańsk tym się różni od innych ruchów miejskich i też od innych tego typu inicjatyw, które były próbowane w poprzednich latach, że my nie boimy się tej sfery jakby polityki od strony strategicznej. Tak? My wiemy, że to nie jest tak, że wystarczy prezentować dobre rozwiązania i one automatycznie będą akceptowane.
Trzeba jeszcze umieć odpowiednio lobbować?
Tak, oczywiście, trzeba to robić umiejętnie, trzeba to robić w dobrym czasie i trzeba to robić tak, żeby to trafiało po prostu na podatny grunt. Dlatego chociażby z uchwałą obywatelską, w przypadku uchwały, nie chcemy, żeby ona wylądowała na sesji w wakacje, bo zniknie. przepadnie i nie będzie o niej dyskusji. Chcemy, żeby była obradowana w kampanii wyborczej. To jest tylko jeden z przykładów. A robimy tak dlatego, że nie ma takiej zdrowej odpowiedzi ze strony miasta, jeśli chodzi o współpracę. Spójrzmy na tą uchwałę.
Znaczy, byłaby zdrowa, gdyby miasto, nie wiem, zorganizowało jakieś spotkanie z wami i pokazało, no nie wiem, może jakieś własne, inne obliczenia, albo jakoś was próbowało przekonać, że miasta na to nie stać? To byłoby wtedy okej?
Okay? Absolutnie. To by było okej, bo to jest normalne działanie w normalnym systemie demokratycznym,
że rozmawiamy. Ale przecież nie wycofali z tego.
A czemu mielibyśmy się z tego wycofać? My chcemy, żeby to zostało wprowadzone w życie. To jest nasz cel. Pamięta pani redaktor, przy okazji naszej poprzedniej uchwały Dzieciaki bez biletów, bezpłatnych przejazdów dla uczniów, kiedy pan prezydent przejął tą uchwałę, my powiedzieliśmy wspaniale, świetnie, cieszymy się, chociaż wiele osób mówiło, ukradł wam, oszukał was. Nie, o to chodziło. Właśnie chcieliśmy, żeby to tak się rozwiązało i poszło to absolutnie po naszej myśli, bo efekt jest taki, że od 1 lipca mamy bezpłatne przejazdy dla uczniów w Gdańsku.
Może by nawet powiedzieć, że jakoś wspieracie Pawła Adamowicza?
Nie sądzę, bo musielibyśmy brać udział w jego kampanii, a startujemy przeciwko niemu.
No właśnie, a kiedy będzie znany wasz kandydat na prezydenta w tych wyborach? Bo to zapowiadaliście, że wyłonicie jakby spośród osób, które tworzą stowarzyszenie i co?
I tak też zrobiliśmy. I ta kandydatura jest. W dniu wczorajszym mieliśmy bardzo ciekawe spotkanie. Właściwie od kilku tygodni ten proces trwa. Konsultujemy się z bliskimi nam środowiskami i mamy kandydaturę świetną, ale nie mogę o tym mówić jeszcze teraz, bo to by był falsa, gdybym tutaj...
No dobra, a to tylko tyle, kobieta czy mężczyzna?
Poczekajmy jeszcze kilka dni i w przyszłym tygodniu wszystko powinno być jasne.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.